Chwała Bogu, bracia i siostry. Otwórzmy Księgę Objawienia, z której chciałbym rozpocząć dzisiaj to słowo. Objawienie, 4 rozdział 8-11 i 5 rozdział 11-14. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy, i mówili głosem donośnym: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: temu, który siedzi na tronie i barankowi, błogosławieństwo i cześć, chwała i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły: amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Nie chcę dzisiaj mówić nam słowa z Księgi Objawienia, ale chciałbym, żeby to był taki, że tak powiem, temat zaczepny do tego słowa, dlatego że tutaj wyraźnie jest powiedziane, że Bóg ma pewną swoją godność, ponieważ jest Bogiem. My jako ludzie też mamy swoją pewną godność. Zostaliśmy stworzeni na podobieństwo i obraz Boży. I taką mamy godność jako stworzenie Boże, stworzone na podobieństwo i obraz Boży, tak? I Bóg ma swoją godność jako Bóg, o wiele przekraczającą naszą godność. I dzisiaj chciałbym poruszyć taki temat: znieważenie godności Bożej, znieważyć Chrystusa. Można znieważyć Chrystusa w taki sposób, że można jakby jego uszczerbek zrobić w jego godności, tak? I tak de facto każdy grzech człowieka jest takim, że tak powiem, znieważeniem Boga. Każdy grzech tak naprawdę, tak? Bo my jako stworzenie Boże, a szczególnie jako dzieci Boże, winniśmy chodzić w świętości życia i tym przynosimy chwałę Bogu. Natomiast każdy grzech jest takim znieważeniem Boga. Ale widzicie, Bóg wie, że żyjemy w ciele i nie każdy grzech jest czymś takim, na co Bóg reaguje w sposób jakiś taki szczególny, tak? W sposób taki, taki widoczny. Przynosimy często te grzechy przed Boży tron, wyznajemy i Bóg jakby nam nie reaguje na to. Natomiast są pewne sytuacje i pewne zdarzenia, że tak naprawdę czasami nie wiadomo, dlaczego Bóg reaguje na to. Na tą zniewagę, tak? Jego świętej osoby. I dzisiaj chciałbym właśnie poruszyć kilka takich sytuacji, o których jest tutaj mowa. Chciałbym najpierw przeczytać z listu do Hebrajczyków takie słowo, gdzie jest mowa o znieważeniu Ducha Bożego, Ducha łaski. To jest Hebrajczyków 10 rozdział od 26 wersetu. Będę czytał. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzech, lecz tylko straszne oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ileż sroższej kary sądzicie godzin będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył Ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. To słowo, jeżeli tak sobie spojrzymy na nie bardziej wnikliwie, dotyczy raczej ludzi, którzy, wiecie, oni odrzucili Ducha łaski, to znaczy, że podeptali zbawienie. Można powiedzieć, że świadomie odwrócili się od wiary, tak? I tu widzimy taką srogość, o której słyszeliśmy tydzień temu na kazaniu, że Bóg też czasami jest srogi, tak? W stosunku do pewnych rzeczy. I tutaj kontekst nam wskazuje, że to jest mowa o ludziach, którzy odrzucili zbawienie. W w Chrystusie Jezusie świadomie odrzucili zbawienie. Tu nie chodzi raczej o takie grzechy, takie jak my czasami robimy, tak, takie grzechy świadome też często, prawda, bo trudno powiedzieć, żeby nasza świadomość była często wyłączona z tych grzechów. Często świadomie coś robimy, mydlimy jednym oczy, sobie mydlimy oczy i na końcu wychodzi tak, że coś zrobiliśmy, ale tak naprawdę podświadomie wiedzieliśmy, że robimy źle. Ale od takich grzechów też jest możliwość nawrócenia i pokuty i tak dalej, ale tutaj jest raczej powiedziane o tych, którzy świadomie, wiecie, porzucili to zbawienie, tak? I poszli w grzech jawnie, odrzucili, znieważyli ducha łaski. I tutaj jest powiedziana taka, okazana taka srogość Boża. Ale okazuje się, że Bóg też czasami czuje się taki znieważony pośród ludu swojego i jego duch też czuje się taki znieważony i pewne grzechy odbiera bardzo interpersonalnie, tak, wiecie, do siebie, tak? Wiele grzechów wobec nas, nawet my tak po nas wpływa jak po kaczce. Dobrze, bracie, przebaczam ci, niech ci Bóg błogosławi. Ale czasami ktoś zrobi coś nieopatrznie, nieświadomie takiego, że tak pójdzie nam, wiecie, aż w pięty, jak to mówimy, tak? I będziemy chodzić z tym tydzień, dwa tygodnie, czasami rok będziemy z tym chodzić i jeszcze to będzie nam w myślach chodzić, a ten człowiek będzie nieświadomy. I wiecie, czasami o dziwo i tak stwierdzam, że tak jest z Bogiem czasami. I Słowo Boże o tym mówi nam w kilku miejscach swoich. Chciałbym dzisiaj rozważyć taki temat właśnie znieważenie Chrystusa, Ducha Chrystusowego. Znieważyć generalnie to znaczy ubliżyć komuś słowem lub czynem. Ciężka obraza, zachować się w sposób jakiś tam obraźliwy, obrazić czyjąś godność. Tak? Można to zrobić, tak jak powiedziałem już, świadomie albo nieświadomie. Pierwszą sytuacją, o której chciałbym powiedzieć, to jest z Księgi Samuelowej. Pierwsza Samuelowa, pierwsza Księga Samuela, to będę mówił na podstawie rozdziałów 2 i 7. I wiecie, generalnie nie będę tego czytał, tylko czasami będę nawiązywał do niektórych fragmentów z tej Księgi Samuelowej. 2 do 7 rozdziału. Ale generalnie takim sztandarowym, że tak powiem, tekstem to jest 1 Samuelowa 3:13, który będzie jakby koncentrował cały tekst. To jest to, gdy Samuelowi Pan mówi o grzechu domu Helego. I 13 werset mówi tak. Donieś mu, że ja osądzę jego dom na wieki za grzech, o którym wiedział, że jego synowie znieważali Boga, a on ich nie strofował. Znieważali Boga. I teraz chciałbym na ten temat chyba najwięcej dzisiaj powiedzieć, troszeczkę na temat tej całej sytuacji. Ona jest taka bardzo fajna, jeśli chodzi o pokazanie pewnych praw duchowych Nowego Testamentu, też i dzisiejszych czasów. Wiecie, zauważyłem taką rzecz, że wymienieni są trzej ostatni sędziowie Izraela. Wiecie o tym, że nad Izraelem byli kiedyś sędziowie. Oni sędzili z ramienia Bożego lud. Potem nastał król, tak? Nastało królestwo w Saulu. I trzech ostatnich sędziów, to było tak po kolei, jak tekst wskazuje. Ja tutaj dla brata też dałem te wersety, odnośniki, gdzie o tym jest mowa, że ci właśnie mężowie Boży byli sędziami, to jest Samson, Heli i Samuel. To byli, tak Biblia wskazuje, trzech ostatnich kolejno występujących sędziów w Izraelu. Zanim nastało królestwo Saula, tak? I teraz tam są odnośniki, ale to podałem już bratu Romkowi, tak jak mówiłem. I zwróćmy uwagę, Samson to była osoba, która potężnie chodziła w mocy Bożej. I na pewno znacie historię Samsona. Generalnie ja mówiłem o tych cieniach. Jego działalność to jest takim typowym odbiciem działalności Jezusa Chrystusa. Wiecie, on w pojedynkę rozprawił się, to był taki dziwny człowiek, który w pojedynkę rozprawił się z wrogami, z Filistynami. On sam jeden poszedł w mocy Bożej. I widzicie, tak samo Chrystus jest sam jeden, tak? Sam jeden poszedł i zniszczył królestwo szatana. I wiele jest takich obrazów, na przykład Samson wielu zabił Filistynów własną ręką, tak, że tak powiem, ale jest powiedziane, że gdy tam wtedy się z niego naśmiewali, tak, w jakiejś tam świątyni chyba, czy w jakimś pałacu, już nie pamiętam, on stanął między dwoma tymi kolumnami, tak? I wtedy Bóg mu przywrócił jemu jeszcze tą moc, on zniszczył te dwa filary, na których stała cała ta świątynia, ta budowla. I jest powiedziane, że wtedy zginęło więcej ludzi, niż on ich zabił przez całe swoje władanie, tak? Pośród Filistynów. I to jest taki wspaniały obraz, że Jezus Chrystus, ofiarując swoje życie, on oddał swoje życie i zniszczył świątynię szatana. On zniszczył to duchowo świątynię. Całkowicie. Rozbroił, tak? Wtedy. I właściwie on, chodząc całe życie, tak jak Samson, niszczył dzieła diabelskie, wyganiał demonów, leczył choroby i tak dalej, ale na koniec swoją śmiercią, wiecie, to całkowicie destrukcyjnie zniszczył całkowicie. Nieodwracalnie, tak? I takich wiele obrazów jest działalności Samsona, takich działania nadnaturalnego, którym czynił Chrystus. I wiecie, później Samson, który sądził, on sądził 20 lat Izraelitów. Później po nim jest taka trochę cisza i pojawia się Heli. Heli, Sylo i jego synowie służyli Bogu w przybytku i Heli służył 40 lat Panu tam, sądząc Izraela. Był sędzią. I widzicie, gdy patrzymy na jego życie, to w piśmie jest powiedziane, jak on tam służył, tam jest powiedziane troszeczkę o duchowej sytuacji Helego, tak? Której on się poruszał. A mianowicie, gdy Samuel był powoływany na proroka, tak? To powiedziane jest, że słowo pańskie było w tych czasach rzadkością, a widzenia nie były rozpowszechnione. To znaczy, że Heli żył w takiej sytuacji duchowej troszeczkę innej, można powiedzieć takiego kościoła, który przyszedł po Chrystusie i który gdzieś zatracił tą moc i te działanie Boże, tak? I on raczej w takie, wiecie, wpadł tory takiej religijności trochę, chociaż tam Pan przemawiał do niego i tak dalej. I to było następny sędzia. Po nim przyszedł Samuel. Ale równolegle do Samuela jeszcze wcześniej zaczęli działalność synowie Helego, tak? To byli synowie jego, którzy też prowadzili pewną działalność. I oni równolegle później działali. Samuel i następcy, że tak powiem, synowie Helego. I tutaj chciałbym dotknąć takiej pewnej rzeczy, takiej pokoleniowości chrześcijaństwa, duchowości chrześcijaństwa. Tak, tylko żeby nie pomieszać szyków, tak sobie tutaj spojrzę na to. No tak. Właśnie chciałbym o tym teraz tak, w taki sposób powiedzieć. Czyli chciałbym dzisiaj dotknąć pewnej pokoleniowości, ponieważ ci sędziowie występowali jeden po drugim. I teraz zwróćmy uwagę na te pokolenia. Powiedziałem o Samsonie. Samson to było pokolenie, to byli ludzie, którzy doznawali łaski i mocy Bożej. Tak jak za życia Chrystusa, później apostołowie byli, tak i tak dalej. Później przyszedł ktoś taki jak Heli, który reprezentuje właśnie takie chrześcijaństwo, taki kościół, który gdzieś zatracił tą moc Bożą i skupił się na tym, co jest zewnętrzne. I teraz przyjrzyjmy się Helemu, jego życiu. Może jednak poczytam trochę, żeby nie być pustosłownym. Drugi rozdział, 12 werset będę, od 12 wersetu będę czytał. Ale synowie Heliego byli nikczemni i nie znali Pana. Nie trzymali się też prawa obowiązującego kapłanów i lud, bo gdy ktoś składa ofiarę, przychodził sługa kapłański, gdy mięso się gotowało, z trójzębnym widelcem w ręku i wsadzał go do kotła lub do garnka, czy do rondla, czy do misy i wszystko, co widelec wydobył, brał kapłan dla siebie. Tak czynili całemu Izraelowi, który przychodził tam do Sylo. A nawet zanim tłuszcz spalili, przychodził sługa kapłański i mówił do ofiarującego: daj mięso na pieczeń dla kapłana, bo on nie przyjmie od ciebie mięsa gotowanego, tylko surowe. A jeśli ten człowiek rzekł: nie, najpierw należy spalić tłuszcz, a potem weź sobie, czego tylko pragnie dusza twoja, to on mówił do niego: nie, lecz zaraz, teraz daj, a jeśli nie, to zabiorę gwałtem. I bardzo wielki był grzech tych młodzieńców przed obliczem Pana, gdyż ludzie lekceważyli składanie Panu ofiar. I werset 22 w tej samej kolumnie mówi: a gdy Heli zestarzał się bardzo i dowiedział się o wszystkim, co jego synowie czynili całemu Izraelowi, a także o tym, że obcowali z niewiastami, które służyły u wejścia do namiotu zgromadzenia, mawiał do nich: czemu dopuszczacie się tych rzeczy, o których słyszę, jako o waszych złych uczynkach od całego tego ludu? Nie tak, moi synowie, gdyż niedobra to wieść, którą słyszę i którą lud Pana rozpowszechnia. Jeśli zgrzeszy człowiek przeciwko człowiekowi, sędzią jego jest Bóg. Ale jeżeli człowiek zgrzeszy przeciwko Panu, kto się za nim wstawi? Lecz nie usłuchali głosu swego ojca, gdyż Pan postanowił ich zgubić. I werset 27 mówi: i przyszedł pewien mąż Boży do Helego i rzekł do niego: tak mówi Pan, zaiste objawiłem się domowi, domowi twojego ojca, gdy byli w Egipcie poddani domowi Faraona, i wybrałem go sobie spośród wszystkich plemion izraelskich na kapłana, aby składał ofiary na moim ołtarzu i palił kadzidła i nosił efod przede mną. I dałem domowi twojego ojca wszystkie ofiary ogniowe wśród synów izraelskich. Dlaczego wzgardziliście moją ofiarą ze zwierząt i z pokarmów, które nakazałem sprawować w moim przybytku? Ty zaś cenisz synów swoich więcej ode mnie, abyście się utuczyli z pierwocin wszystkich ofiar Izraela, mojego ludu. A to będzie ci znakiem, który się pojawi, 34 werset, co do obu twoich synów, Hofniego i Pinehasa, obaj w jednym dniu zginą. I ten werset 13, trzeciego rozdziału w kontekście też przeczytam. Donieś mu, czyli to Samuel już mógł powiedzieć drugi raz Heliemu w imieniu Bożym. Donieś mu, że ja osądzę jego dom na wieki za grzech, o którym wiedział, że jego synowie znieważali Boga, a on ich nie strofował. I teraz widzicie, te teksty są takie troszeczkę jakby niespójne. Tak naprawdę znowu w tej księdze jest taki dziwny spór, dlatego że zwróćcie uwagę, że jak to czytaliśmy, to wydaje się, że Heli robił coś w tym względzie, żeby swoich synów zmienić. Tak? Potem tu Słowo Boże mówi, że w późnym wieku, gdy się zestarzał, on się wtedy dowiedział tego. Można powiedzieć, że Pismo tak jakby trochę mówi, wiecie, to gdzieś dziwny fragment, bo Pismo jakby mówi coś przeciwko Bogu. Pismo Boże, tak? A Bóg mówi coś innego, bo Pismo mówi, że on się zestarzał i dopiero wtedy się dowiedział, że jego synowie grzeszą i ich strofował, tak? A Bóg w tym swoim Piśmie znowu z drugiej strony mówi, składa odpowiedzialność na niego. Wiedział i nie strofował ich, tak? No i teraz zastanówmy się nad tym tekstem, bo Heli tutaj widzimy, że jakby spełnia swoją powinność. Strofuje, zobaczcie, tu mocne słowa i mówi: słuchajcie, ja, jeżeli zgrzeszysz przeciwko człowiekowi, to rozjemcą jest ten Bóg, ale jeżeli ty zgrzeszysz przeciwko Bogu, no to kto będzie rozjemcą, tak? Kto cię uratuje z ręki Boga Świętego? I zobaczcie, i tutaj Heli, tu jest powiedziane, że on nie tylko, że raz powiedział, ale jest powiedziane, że mawiał do nich. To znaczy, że on to nie robił raz, ale on to co pewien czas im to komunikował. Tak? Czyli Heli był takim człowiekiem. I teraz, widzicie, chciałbym omówić duchowość Helego, bo Heli to był tym sędzią. Natomiast Samson przedni był takim właśnie, który żył w tej mocy, tak jak ten kościół, a Heli teraz, zwróćcie uwagę. I Heli był taką osobą, dlaczego Bóg miał za złe do Helego, że on tego nie zrobił? Widzicie, bo Helego napominanie to nie było tym napominaniem, o które chodziło Bogu. Bo Bóg chciał, żeby Heli tak napomniał jego synów, żeby oni to zmienili, tak? Żeby to się stało realne. Natomiast wiecie, to było takie mówienie do nich, takie dobre życzenie. Dobrze byłoby, kochani synowie, żebyście wy się zmienili. Dobrze, dobrze, tato. I tak dalej. I wiecie, synowie, dobrze by tak było. Tak, tato, dobrze, dobrze, dobrze. I wiecie, oni to cały czas czynili. I chcę omówić duchowość Kalego. Wiecie, też nie będę czytał, bo nie ma czasu, bo bym tutaj godzinę stał. Ale chodzi o taką, dlaczego? Wiecie, na zasadzie wywiadu to zróbmy. Ja dzisiaj, jak pytam się ludzi na temat różnych rzeczy, takich grzesznych postaw, postępowania, takich, no, spornych czasami, to włącza się ich taki umysł i widzę, że mówią to z rozumu, tak? Że, no to jest w ogóle głupie takie coś, takie przestrzeganie pewnych rzeczy. Jakby na swoim mózgu chrześcijanie często bazują, mówiąc, co jest dobre, co jest złe. Tak, no to nielogiczne, to głupie takie, no nie, no będziesz takie rzeczy robić. Tak zastanówmy się chwilę na zasadzie wywiadu i zadajmy pytanie dzisiaj Helemu. Heli, dlaczego? Dlaczego ty nie strofowałeś i nie posłuchałeś Boga? Dlaczego ty to zrobiłeś, że dopuściłeś, że twoi synowie takie rzeczy czynili? I posłuchajmy, co Heli mógł powiedzieć. I dlaczego? No, Heli by powiedział, no przecież ja mawiałem do nich, tak? No przecież do nich mówiłem. No, po drugie, to moi synowie, no wiecie, no godność kapłańską, tak? Wiecie, już jego synowie to nie byli tacy pachołkowie gdzieś. Oni mieli swoich sług, bo to jest powiedziane, sługa kapłański to robił. To nie oni swoją ręką to mięso tam wybierali, tylko sługa kapłański. To byli kapłani. Jak ja ich, wiecie, napomnę przy wszystkich, żeby przestali to robić? No przecież oni mają swoją godność. Znieważę ich w oczach ludu, tak? No musiałby to zrobić, słuchajcie. Musiałby powiedzieć, odłączę was od urzędu. Czy nie miał takiej władzy jako arcykapłan? Miał. I mógł powiedzieć, odłączę was od tej władzy, jak nie przestaniecie tego robić. I myślicie, że Izrael by wzgardził nim? Nie. On by zyskał w oczach Izraelitów, bo tu jest powiedziane, że Izraelici przestawali te ofiary składać, bo tamci nie przestrzegali prawa. Ale wiecie, Heli był ojcem też i tutaj był problem, bo to byli jego synowie. To nie jest tak łatwo, wiecie. I to są takie zewnętrzne rzeczy. Ale tu powstaje inny problem. To nie jest problem tego, że Heli, no te rzeczy, które tutaj, te wymówki on czynił, jak ja tutaj robiłem jakby w jego imieniu. To był inny problem Helego. Widzicie, bo Samson, gdy chodził i czynił pewne rzeczy, on też pewne rzeczy robił wbrew swoim rodzicom, jak sobie poczytacie. Nawet mu się wydawało czasami, że wbrew Słowu Bożemu, które Bóg sam powiedział. Ale potem jest napisane, że to od Pana właśnie wyszło, by tak zrobił. Czyli nie robił literalnie, ale szedł podług Boga. I robił to, co Bóg mu mówił, że ma zrobić. Bo musiał zaczepni jakiś punkt złapać z Filistynami, żeby ich zaatakować, tak? Szukał zaczepki. Przez Boga, bo Bóg mu tak powiedział. I pewne rzeczy robił, takie nielogiczne by się wydawało, wbrew swoim rodzicom, wbrew prawu i tak dalej, i tak dalej. Ale to wychodziło od Pana. I teraz widzicie, dlaczego tak było. Dlaczego tak było? To zdradza ten sekret, zdradza pewna jedna rzecz. Widzicie, nie będę tego czytał sobie. Przeczytajcie ten 2-7 rozdział. W pewnym momencie wiecie o tym, że w tej historii na końcu Arka Przymierza trafia do niewoli, tak? Bo Filistyni najeżdżają, wypełnia się słowa, Hofni i Pinechas giną, Arka jest brana do niewoli. I tam jest powiedziane, że Heli siedzi, stary taki gruby, tak? Bo no, ktoś powiedział, że on te steki jadł z tego tłustego mięsa, które oni tam wydobywali, bo Żydzi nie jedli z tłuszczem, oni jedli chude mięso. Więc kapłani przeważnie są malowani na filmach chudzi. Normalni, szczupli ludzie, bo oni jedli chude mięso, bo Bóg zabronił tam, z tego co pamiętam, jeść ten tłuszcz. A ktoś wysnuł wniosek, że on te tłuste steki jadł, tak? Z tych ofiar, które oni tam kradli, więc pismo powiada, że był ociążały, stary, jak upadł, umarł. I wiecie, on siedzi i wiedział, bo Pan mu zapowiedział, że jednego dnia zginął jego syn, Hofni i Pinechas, tak? Że jego ramię będzie odcięte od kapłaństwa. I wiecie, kiedy on spadł, gdy usłyszał, co usłyszał? Że skrzynia pańska została wzięta. Wiecie, on nie upadł na słowa tego, że twoi synowie, on wiedział, że zginął kiedyś, Ale on się najbardziej przejął tym, że skrzynia pańska padła, że została zabrana. I co? I stwierdził, odeszła chwała Boża od Izraela. Jego duchowość była utkwiona w rzeczach, w religii. Widzicie? Bo jest coś takiego. Rodzina, religia i Pan, Bóg. Bóg stworzył rodzinę i Bóg dał im religię, tak? I serce jego powinno gdzie być? Tam na końcu, w Bogu. A jego serce gdzie było? Ono nawet nie było w rodzinie. Bo synowie Hofni i Pinechas zginęli, ale on siedział dalej. Ale gdy usłyszał, że religia padła, skrzynia została wzięta, to wtedy padł. I wtedy na wznak, tak, i zginął. Wiecie, jego życie, jego serce było w religii, nawet było za rodziną. I jego rodzina, część, miała te serce w tym samym miejscu. Nie mówię o synach, ale synowa jedna synowa dokładnie to samo przeżywała, gdy umierała, bo rodziła w tym czasie, usłyszała, że Heli umarł, że jej mąż zginął, ale najbardziej się przejęła czym? Że skrzynia pańska została wzięta. I swojego syna, który rodził, nazwała się Ikabod. Chwała Pana odeszła od Izraela. Zobaczcie, umierała i jej serce było w tej samej religijności co Helego. Właśnie w religijności zakotwiczone, nawet nie w rodzinie. I to była religijność Helego. Słuchajcie, jeżeli jego serce jest w tej religii, w tej skrzyni, w tym wszystkim, to jak będzie mówił ten, który tą religię stworzył i jego rodzinę, no to właśnie serce, wiecie, no tak, będę tak robił, ale tak, żeby no nie zrobię tego, co on chce. I on wzgardził taki sposób Bogiem, wiecie, że jego serce było w religii, w skrzyni przymierza, nie w Panu ulokowane. Bo jak Dawid tańczył przed skrzynią przymierza, to dla Pana. Jak Samson chodzi, to dla Pana on to robił, tak? Wszystko było jemu podporządkowane. Natomiast Heli to był człowiek, który gdzieś to zatracił. I zobaczcie, prorocy mówili do niego. Wiedział, że Pan mówi, ale jego serce nie było ulokowane tam, gdzie powinno. I dlatego znieważył Boga w taki sposób. I to było to pokolenie drugie, te pokoleniowość. Trzecie pokolenie, które szło dalej, to byli kto? Jego synowie. I wiecie, ja chciałbym tu poruszyć taką rzecz, normy. Wiecie, co to jest norma? To jest to, co dane społeczeństwo uważa za coś normalnego w danej chwili. I Kościół, chrześcijanie i lud Boży też ma swoją normę. Każde pokolenie ma swoją normę. Za Samsona, za Chrystusa normą to było, wiecie co było, bo Biblia o tym mówi. To była potężna Boża chwała, to była norma, to było coś normalnego w jej życiu, bo to było normalne. Za Helego norma była inna. Normą było sprawowanie obrządków. Składanie ofiar, dbanie o skrzynię przymierza, o to wszystko. To była norma i on uważał, że to jest normalna służba Bogu, tak? A co było normą dla Pinechasa i Hofniego? No, dla nich normą to był grzech już. Zobaczcie, krok dalej, tak? Religia ojca, który utkwił swoje serce w tej religii, w tej religijności, z daleka od Pana, zrodziła ludzi, dwóch, którzy już nie byli jego religijności pokroju, tak jak ta, nawet ta jedna żona, tak? To chyba Pinechasa była żona. Że ona tak się przejęła tą skrzynią. Dla nich skrzynia, no, dla nich to była skrzynia. Wiecie czym była religijność Helego dla ich synów? To był biznes. To był biznes, słuchajcie. To był dobry biznes. Dlatego, że z tego czerpali. No z tego żyli, tak? Z tego żyli. Czerpali zyski. Niegodziwe zyski jeszcze, tak? Bo te mięso sobie brali. I wiecie, no ale sam biznes, no... Wiecie, jak to jest w biznesie? Ludzie siedzą w pracy 8 godzin. No to... Mają przerwy, no to co robią? No w internecie grzeby, bo trzeba rozrywkę sobie zrobić, no nie? No i Hofni i Pinechas zrobili sobie rozrywkę. No znaleźli fajne kobietki tam gdzieś, tak? I w miejscu tam, gdzie sobie ten biznes uprawiali, no, zażywali przyjemności, no bo biznes to trzeba sobie uprzyjemnić. I to była ich norma. Słuchajcie, to była ich norma. To jest normalne. I teraz zadajmy taki wywiad, zróbmy. Pinchas. Czy Pinchas, tak? Bo tam się pisze przez L, się tego nie wymawia. No powiedz, dlaczego ty znieważyłeś ze swoim bratem? Dlaczego Boga znieważałeś? No przecież Heli was ostrzegał, tak? No i co oni mogliby powiedzieć? Ja tak sobie tak pomyślałem, jak dzisiaj chrześcijanie pewne rzeczy, wiecie, motywują i wyjaśniają, tak? Co oni mogliby powiedzieć? A jakie to ma znaczenie, jak się składa mięso? No jaki to jest sens? Takie mięso, czy z tłuszczem, czy bez tłuszczu? Mięso jest mięso. No, przynosimy cielca, palimy go, nie? A szkoda tego lepszego mięsa, tak jak Saul, tak? Nie wybił wszystkich baranów i tego wszystkiego. No te lepsze to sobie zjemy i tak dalej, no. Jakie to różnica? No, zużyliśmy ofiarę? Dlaczego chcecie? Zużyliśmy ofiarę. A ona nasz tata jeszcze sobie też podjadł, nie? Tak w zasadzie, no mówił, no ale on sobie z tego korzystał. Był zadowolony, nie? No. Gdzie problem? Gdzie wy tu ludzie widzicie jakiś problem? A te kobiety? Zresztą były panny nawet, nie mężatki, nie? Młode panny. Nie weszliśmy do cudzego łoża. W zasadzie dzisiaj to wszyscy tak robią. No co się czepiacie od nas? Normalnie, no sprawowaliśmy, religia była, była skrzynia, była obsługiwana, była ofiara. A że ludzie narzekali trochę, no to każdy narzeka dzisiaj, no. No bo taka natura ludzka. I wiecie, znajdzie każdy w swoim mózgu, tak? Znajdzie wytłumaczenie. Ale gdzie ich serce było? W grzechu. Oni już, to była ta norma dla nich, co dla Helego to już był grzech. I teraz zwróćmy taką uwagę na pokoleniowość, bo tu jest właśnie tak fajnie pokazana ta pokoleniowość. Dla Samsona już to, co robił Heli, to był grzech, tak? Ale dla Helego to, co robili jego uczniowie, te synowie dopiero był grzech. A dla Helego synów? Dla nich grzech nie istniał. Bo wszystko można robić. No, aby nam było dobrze. Widzicie? I teraz pomyślmy sobie o pokoleniowości chrześcijan. Weźmy się, cofnijmy 50 lat temu i zapytajmy naszych przodków, ojców wierze, co było dla nich grzechem. Wypiszmy sobie, tak? Popatrzmy sobie 25 lat później, co było grzechem i popatrzmy sobie na nas dzisiaj, co jest dla nas grzechem. I wiecie, nie angażujmy do tego naszego rozumu, głupi byli, no nie? Tylko zadajmy sobie pytanie. Dobrze, oni uważali to grzech. Dlaczego? Dlaczego oni to uważali za grzech? Dlaczego? Zobaczmy motywację tego. Wiecie, Pismo opowiada, że my jako chrześcijanie musimy, nie możemy stać w miejscu, ktoś powiedział, tak? Bo jak ktoś stoi w miejscu, to się cofa, tak? I tak jest chrześcijaństwo. I Pismo opowiada do jednego z uczniów tam gdzieś, że masz robić postępy w wierze. I jakoś musimy robić te postępy. W jaki sposób? No i musimy coś robić, żeby badać, czy my trwamy w wierze, czy rodzimy tej we wierze postępy i tak dalej. I często, wiecie, tym odnośnikiem niekoniecznie musi być Pismo, li tylko, bo ono jest gdzieś daleko 2000 lat wcześniej, załóżmy, ale nawet bliżej trochę ludzi, którzy 100 lat temu żyli, popatrzeć na ich życie, na ich duchowość, na ich wyznanie, to już starczy, tak? Bo Pismo powiada, patrzcie, zważajcie na koniec wiary ojców waszych, tak? I naśladując ich pobożność, tak? Patrzcie na nich też. I zobaczmy sobie, widzicie, te normy, te pokolenia mają inne. I rzadko kiedy się zdarza, że syn powie, tato, ty grzeszysz, bo Biblia mówi to, a ty robisz to. Zazwyczaj to jest inaczej. To tato mówi, synu, albo córko, co ty robisz?